W głoszeniu kazań jest taka zasada, którą trzeba pamiętać zawsze. Jest ona potrzebna każdemu, kto dzieli się słowem z innymi. Kiedy się usłyszałem, ona tak mocno zapadła w moje serce, że kiedy kieruję palec do was bądź do innych słuchaczy, mówiąc to, co powinni robić, to trzy palce są zwrócone w moim kierunku. Czyli Ojciec, Syn i Duch mówią do mnie. I to słowo, którym chciałbym się z wami dzielić, to jest takie słowo, które też Pan Bóg do mojego serca ostatnio kieruje. I jest ono bardzo zachęcające dla mnie. Także nie jest to coś, co tylko bym chciał, czy co Bóg by chciał skierować do innych, ale przede wszystkim Bóg mówi do mnie. Czytałem taką historię o pewnym wierzącym człowieku, który miał problem i przyszedł do pastora, żeby szukać pomocy. Ten problem był związany z dziesięciną. I powiedział pastorowi, że ma taki problem, bo kiedyś, gdy zarabiał 200 zł tygodniowo, no i tam oddawał te 20 zł, no nie było to dla niego jakimś wielkim problemem. Potem, kiedy zarabiał 500 zł, no oddawał także te 50 zł, tak? Potem 1500 zł i to też nie było dla niego jakimś problemem. Natomiast teraz, kiedy zarabia 5000 zł, ma problem z tym, by być tutaj wierny w dziesięcinie i prosił pastora o pomoc. Generalnie prosił, żeby pastor się o niego pomodlił. Więc pastor powiedział: oczywiście, pomodlimy się, i zaczął się modlić o niego i mówi: Ojcze, proszę Cię o mojego brata, abyś cofnął mu pensję do takiego miejsca, aby mógł nadal czcić Ciebie swoją dziesięciną. Tak, jest to ciekawa historia, która mnie osobiście zachęca do tego, że oprócz tego, że Bóg chce, żebyśmy byli wierni w dziesięcinie, w ofiarności, to że też Bóg nie chce, żebyśmy się cofali. Ale Bóg zawsze w każdej dziedzinie naszego życia chce, żebyśmy się rozwijali. Prawda? W każdej dziedzinie naszego życia z Chrystusem Pan Bóg chce nas prowadzić do wzrostu. I jest taka myśl, która mi osobiście przyświeca, jeśli chodzi o temat ofiarności, żebym zaczął od dziesięciny, ale żebym nie ograniczał się do dziesięciny. Tak? Żebym nie ograniczał swojej ofiarności do tego, by dawać tylko dziesięcinę, ale żebym był otwarty na to, żeby ofiarować Bogu więcej. I inna historia, która też właśnie mówi o tym, żebyśmy się nie ograniczali w ofiarności, to pewien pastor też był zaproszony do pewnego zboru na kazanie i zabrał tam swojego przyjaciela, żeby go wspierał podczas usługi w modlitwie. I kiedy akurat ten pastor wtedy głosił na temat ofiarności, na temat hojności i na koniec kazania zachęcał ludzi, żeby modlili się teraz i pytali Boga, co możesz dzisiaj Bogu ofiarować. Przyjdź do Boga w takiej prostej modlitwie. Powiedz: Boże, co mogę dzisiaj dać? Co mogę dać? Co mogę ofiarować? I ten przyjaciel, który był z tym pastorem, zaczął się tak modlić. Mówi: Boże, co mogę dać? Co mogę dzisiaj ofiarować? I kiedy tak się modlił, zdał sobie sprawę, że nie wziął ze sobą portfela. No i miał pewien dylemat, prawda? No bo co tu ofiarować? Ale był otwarty na to i nadal się modlił: Boże, czy chcesz, żebym coś dał? I Pan Bóg natknął go myślą, żeby oddał swoje nowe, eleganckie, dość drogie buty pastorowi. Co ten człowiek pomyślał na początku? Włączył mu się komputer. Nie, no ale jak to? Ale co ludzie pomyślą? Ale czy inni by też to zrobili? Jak to? Panie Boże, puścisz mnie z nabożeństwa w skarpetkach? Prawda? Więc generalnie takie dylematy powstały w jego głowie, no ale w końcu zdecydował się być posłuszny i podszedł do żony pastora i spytał się, jaki numer buta nosi pastor. Prawda? No i kiedy żona pastora powiedziała, jaki, okazało się, że taki sam jak on. Więc po prostu zdjął buty i oddał nowe, eleganckie, drogie buty. Pewnie tego pastora nie byłoby stać na takie buty. Był to mały zborek. I ten brat wracał do domu w skarpetkach, ale czuł się błogosławiony i miał w sercu radość. Podobnie ten pastor, który dostał buty. Tak przed nabożeństwem zerkałem na buty Sebastiana, żeby się upewnić, żeby nikt nie pomyślał, żeby oddać mu buty. Nie chodzi mi w tej historii o to, żebyśmy teraz coś takiego zrobili. W tej historii podoba mi się to i to chcę podkreślić, że ten człowiek był otwarty na to, by pytać się Boga, co może dać. Co może dać. I chętne serce, ochotne serce nie stawia pytania, czy dać. Chętne, ochotne serce pyta się, ile mogę dać. Co mogę dać? To jest serce, które Bogu się podoba. Kiedy człowiek pyta, Boże, co mogę dać, a nie czy mam dać. I dzisiaj chcę was zachęcić do tego, że właśnie, żebyśmy byli na to otwarci, że Bóg chce nas prowadzić do tego, ciebie i mnie, byśmy mogli wzrastać w naszej ofiarności i hojności. Pomyślałem sobie, że tam, gdzie jest postawa wdzięczności, tam, gdzie są wdzięczne serca, tam zawsze Bóg znajdzie sposób, abyś mógł być hojny, abyś mógł być ofiarny. Kiedy człowiek jest prawdziwie wdzięczny, wtedy szuka sposobności, by być hojnym. A Bóg zawsze pomoże nam znaleźć właściwy sposób, aby swoją ofiarność i hojność wyrazić. Podobnie jest z pewną kobietą, o której możemy przeczytać w Ewangelii Marka w 14 rozdziale. Od trzeciego wersetu czytamy takie słowa. Ewangelia Marka, 14 rozdział, od trzeciego wersetu. A gdy on, Pan Jezus, był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego i siedział przy stole, przyszła niewiasta mająca alabastrowy słoik czystego olejku nardowego, bardzo kosztownego, stłukła alabastrowy słoik i wylała olejek na głowę jego. A niektórzy mówili z oburzeniem między sobą, na cóż ta strata olejku? Przecież można by było ten olejek sprzedać drożej niż za 300 denarów i rozdać ubogim. I szemrali przeciwko niej. Ale Jezus rzekł, zostawcie ją, czemu jej przykrość wyrządzacie? Wszak dobry uczynek spełniła względem mnie. Albowiem ubogich zawsze macie pośród siebie i gdy zechcecie, możecie im dobrze czynić. Mnie zaś nie zawsze mieć będziecie. Ona, co mogła, to uczyniła, uprzedziła namaszczenie ciała mego na pogrzeb. Zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek na całym świecie będzie zwiastowana Ewangelia, będą opowiadać na jej pamiątkę o tym, co uczyniła. Pan Jezus przewidział moje kazanie ponad 2000 lat temu. Pan Jezus to przewidział. Jeszcze do tego, do tej myśli wrócimy, ale czytamy tutaj, że Pan Jezus został zaproszony na kolację do niejakiego Szymona Trędowatego. Jest to moment, kiedy zostało kilka dni do ukrzyżowania Pana Jezusa. Przywódcy religijni tamtych czasów już podjęli decyzję, żeby zabić Jezusa, żeby się go pozbyć. Kiedy Jezus jest na kolacji u Szymona Trędowatego, wie, co się stanie za kilka dni. Szymon, który zaprosił Jezusa, który zorganizował tą kolację, Czytamy tutaj, że ma ten przydomek trędowaty. Łatwo się domyśleć, że Szymon w tym momencie nie był trędowaty, bo gdyby był, nie mógłby mieć takiej społeczności ze zdrowymi ludźmi. Ale wszystko wskazuje na to, że on był kiedyś trędowany i że Jezus oczyścił go z tego trądu i go uzdrowił. To, że Szymon zorganizował tą kolację, że zaprosił Jezusa i gości, wskazuje na to, że Szymon był wdzięczny, że zrobił tą kolację z powodu wdzięczności. Jak zapewne wiecie, trąd to była bardzo okrutna choroba. I kiedy ten człowiek został uzdrowiony przez Jezusa, był tak wdzięczny, że Jezus przyprowadził go znowu do normalności, że mógł wrócić do rodziny, do pracy, do normalnego życia, że zorganizował taką kolację. Podczas tej kolacji jednak dzieje się coś niecodziennego, niezwykłego. Czytamy tu o pewnej kobiecie, która przyszła i wylała na głowę Jezusa olejek. Szczególny olejek, pachnidło o niezwykłej także wartości. W Ewangelii Jana w 12 rozdziale możemy się dowiedzieć, że była to Maria. Maria, której siostrą była Marta, a bratem Łazarz. Ten Łazarz, którego Pan Jezus zbudził z martwych. Była to Maria, która przyszła, stłukła flakonik bardzo cennego, nardowego pachnidła i wylała to na głowę Jezusa. Czytamy, że ten olejek był warty więcej niż 300 denarów. Te 300 denarów to mniej więcej roczny zarobek przeciętnego robotnika. Przeciętnie tyle człowiek rocznie zarabiał. 300 denarów. Gdybyśmy chcieli to przeliczyć na nasze czasy, na naszą sytuację, to tak myślę sobie, moim zdaniem, to jest ponad 20 tysięcy złotych. Tak mniej więcej. Tyle rocznie przeciętny człowiek zarabia w naszym kraju. Tak mi się wydaje przynajmniej. Więc to był naprawdę hojny dar. To było coś szczególnego, co Maria uczyniła. Pomyślcie przez chwilę, że teraz wasze roczne zarobki zostały przemienione w jakieś perfumy i wylane na głowę czyjąś. Już nic się z tego nie zrobi. Po prostu no, strata. Nie można tego cofnąć. Nie można tego znowu włożyć do butelki czy do słoika. Nie wiemy za dużo o Marii, czy była zamożną kobietą, czy dla niej to było dużo, czy mało. Obiektywnie możemy ocenić, że taka ofiara, taki gest, taki uczynek, który Maria uczyniła, to był naprawdę hojny dar. Nie wiemy też, skąd Maria miała taki flakonik. Możemy podejrzewać, że dostała go w spadku. Nard w tamtych czasach był sprowadzany albo z Arabii, albo z jakiegoś innego kraju. Nie było to coś bardzo powszechnego. W moim przekonaniu było to też pewne zabezpieczenie dla Marii. Kobiety w tamtych czasach nie miały lekkiego życia społecznego, nie pracowały zarobkowo, więc było to dla niej zabezpieczenie na trudne czasy. Jakby co, kiedy przyjdą trudne chwile, ona ma ten olejek, który może spieniężyć i utrzymywać się przez jakiś okres czasu. Myślę też, że ten olejek miał dla niej taką wartość rodzinną, symboliczną. Dla niektórych to właśnie takie rzeczy są o wiele cenniejsze, mają szczególną wartość. Więcej nawet niż taka wartość finansowa. Tak na marginesie powiem, czasami ludzie mówią tak, że gdybym miał więcej pieniędzy, to by się skończyły moje problemy. Gdybym miał więcej pieniędzy, moje problemy by się rozwiązały. Ktoś powiedział tak: pieniądze obiecują nam rzeczy, które tylko Bóg może nam dać. Pieniądze obiecują nam bezpieczeństwo, znaczenie, tożsamość, niezależność, siłę i wolność. Jednak tylko Bóg może nam dać te rzeczy. Tylko On jest rozwiązaniem naszych problemów. Ja jestem przekonany, że nie potrzebujemy więcej pieniędzy, by nasze problemy się rozwiązały. Potrzebujemy być bliżej Boga. Potrzebujemy lepiej Boga znać. Potrzebujemy bardziej kochać Chrystusa. Starać się być bardziej Mu posłusznym. To jest odpowiedź na nasze problemy. Nie więcej pieniędzy. Myślę, że Maria wiedziała o tym. Miała inną perspektywę. Ona znała już Jezusa i wiedziała, kim jest Jezus, i wierzyła w to, kim jest Jezus. Miała inną perspektywę patrzenia na rzeczy materialne. Wiedziała, że Jezus to Mesjasz. Wiedziała, jakie obietnice są związane z tym, kiedy Mesjasz przyjdzie. Dlatego miała całkiem inną perspektywę. To, dlaczego Maria dała ten olejek, kiedy nad tym się zastanawiałem, co skłoniło ją do takiego gestu, co sprawiło, że ona wzięła ten flakonik, rozbiła i wylała na głowę Jezusa. Jedna rzecz, która, co do której jestem przekonany, to wierzę, że jej serce było niezmiernie wdzięczne Jezusowi. Jej serce było niezmiernie wdzięczne Jezusowi, dlatego ona była gotowa na taki gest. I wierzę, że tak jest zawsze, że kiedy serce jest wdzięczne, to zawsze z tego wdzięcznego serca wyrośnie hojność. Tam, gdzie człowiek prawdziwie jest wdzięczny Bogu za to, co Bóg dla niego uczynił, za to, kim jest Bóg w jego życiu, to wzbudza w naszym sercu wdzięczność. Zobaczcie, że Bóg nigdy nie prowadzi nas do ofiarności przez jakieś poczucie winy. O, ty masz więcej niż inni, powinnyś więcej dawać. Bóg tak nie działa. Bóg nie prowadzi nas do ofiarności przez poczucie winy, przez to, że inni dają. Bóg wzbudza w naszym sercu wdzięczność. Wdzięczność za to, kim On jest, co dla nas uczynił, co zrobił w naszym życiu, ale też ile nam dał. Kiedy to rozbudza wdzięczność, to z wdzięcznego serca wyrasta hojność. Jest jedna rzecz, która sprawiła bezpośredni bodziec dla Marii, że ona to uczyniła. Wiecie, co to było? Kilka dni wcześniej umarł jej brat. Zachorował. Kiedy one razem z siostrą wysłały wiadomość do Jezusa, że choruje Łazarz, Jezus się nie śpieszył. Przyszedł po 4 dniach. W zasadzie nawet trochę dłużej. Jezus szedł do Betanii. Łazarz już leżał 4 dni w grobie. Przyszedł Jezus. Wzbudził Łazarza z martwych. Wyrwał go ze szpon śmierci. Przywrócił go do życia. Ona była tak wdzięczna za to, co Jezus zrobił, że to spotęgowało jej wdzięczność. I dlatego ona uczyniła to, co czytamy. Zawsze, zawsze prawdziwa hojność wyrasta z wdzięcznego serca. Pomyśl przez chwilę o swoim życiu. O tym, co Bóg dla ciebie uczynił. Jak wiele rzeczy Bóg w twoim życiu zmienił. Może dokładnie tak jest w naszym życiu, że Jezus wyrwał nas z ciemności, ze śmierci. Przebaczył wszystkie nasze grzechy. Dał nam nowe życie. Dał nam swojego ducha. Jest obecny w twoim życiu. Błogosławi ci, pomaga ci, wspiera cię. Tak wiele Jezus dla ciebie uczynił. Kiedy o tym myślisz, kiedy tak patrzysz na swoje życie, że to, co masz, to, kim jesteś, to, co robisz, jest dziełem Boga, w twoim sercu powinna pojawić się wdzięczność. A to poprowadzi cię do hojności. To poprowadzi cię do ofiarności, do otwartego serca, by usłyszeć Boży głos: daj. to trudne, prawda? Łatwiej jest usłyszeć weź, przyjmij, mam coś dla ciebie przygotowałem, chcę cię błogosławić. W tym tygodniu odwiedzałem pewną siostrę z naszego zboru. Ona mieszka w wiosce, która jest oddalona od Żyrardowa o 20 kilometrów i opowiadała mi historię. Jakiś czas temu ona miała miejsce, kiedy w jej wiosce był odpust. Na wsi to jest dość poważna sprawa, odpust. Ona ma dość duży dom z dużym ogrodem, z dużym terenem. I jak zbliża się takie święto, ludzie wychodzą z domów, przechadzają się po ulicach. I ona miała pewien dylemat, ponieważ jest wdową, mieszka sama i trochę ten teren był zapuszczony. Więc pomyślała sobie, że to nie jest dobre świadectwo. Tak ludzie wyjdą, zobaczą, tu jakieś krzaki, trawa nieskoszona, drzewo porozwalane i tak dalej, i tak dalej. Więc chciała coś z tym zrobić, ale popsuła jej się kosiarka, ona ma już swoje lata, więc trudno by było coś z tym zrobić. Więc zaczęła się modlić, żeby Pan Bóg jej pomógł w tej sytuacji. I kiedy była na zakupach, spotkała pewnego brata z innego zboru. Nie z baptystycznego. To był jakiś gorszy kościół. Nie baptystyczny. Znała tego brata i ten brat powiedział: co tam słychać, siostro? I ona od razu powiedziała: wiesz, mam problem. I powiedziała mu, o co chodzi. On mówi: wiesz co, to chodź, pojedziemy, zobaczymy. Ja zrobię tylko zakupy i pojedziemy, zobaczymy, co da się zrobić. Pojechał razem ze swoją żoną, naprawił kosiarkę, skosił trawę, posprzątał, zrobił więcej niż ona oczekiwała. I kiedy ona chciała wyrazić swoją wdzięczność, dać mu parę złotych za tą przysługę, on powiedział: wiesz, nagrodę będę miał w niebie. Ale nasza siostra z naszego zboru była tak wdzięczna, że poszła na nabożeństwo do tego gorszego zboru i tam przekazała naprawdę solidną ofiarę. I nie bała mi się tego powiedzieć, gdzie ona składa swoje ofiary. Już nie jest w naszym zborze. Naprawdę. Ale nie dlatego, gdzie dała ofiary. Z innego powodu przeniosła swoje członkostwo. Może dlatego się nie bała powiedzieć. Nie, żartuję. Ale zobaczcie, że jej postawa wdzięczności, ona była wdzięczna za to, że Pan Bóg wysłuchał jej modlitwy, że dał tych ludzi, którzy zatroszczyli się, pomogli, pobłogosławili, że ona mogła czuć się dobrze, że to jest zrobione. Była wdzięczna. Wdzięczna Bogu. I wyraziła to w bardzo praktyczny sposób. Wiecie, ktoś mi kiedyś powiedział, że takie prawdziwe uwielbienie Boga to zaczyna się, kiedy podchodzi ktoś do ciebie z woreczkiem. Możesz głośno śpiewać na uwielbieniu. Chwała ci, Panie, dzięki ci, Panie, jesteś wielki. I potem podchodzi ktoś do ciebie z woreczkiem. I zauważyłem, że u nas w zborze niektórzy wtedy najbardziej są zaangażowani w uwielbienie. Zamykają oczy i: o, chwała Panie Tobie! Bez czas zbierania ofiary. To jest taki praktyczny wyraz tego, jak bardzo jesteś wdzięczny Jezusowi za to, co On uczynił dla ciebie. Nie tylko co uczynił w momencie, kiedy się nawróciłeś, poznałeś Chrystusa, ale co uczynił w tym tygodniu. To, że z tobą jest. Nasze ofiary przemawiają. Nasze ofiary mówią, jak bardzo jestem wdzięczny Bogu. Nasze ofiary mówią, ile dla mnie znaczy Chrystus. Jak cenny jest dla mnie Kościół Chrystusa. Jak jestem wdzięczny za to, że jestem częścią Bożego ludu. Nasze ofiary o tym mówią. Ofiara Marii przemawiała. Ofiara Marii, ten olejek powiedział, ile i jak cenny jest dla niej Jezus. Jak ważny w jej życiu jest dla niej Syn Boży. Apostoł Paweł, kiedyś, gdy pisał list do Filipian, Filipianie to był zbór, który był bardzo zaprzyjaźniony z apostołem Pawłem. To tam była chemia. Tam była chemia między nimi. I kiedy apostoł Paweł pisał do nich list z wdzięczności i z radością, w ostatnich słowach tego listu dziękuję im za to, że otrzymał od nich dar. To był jedyny zbór, który wspierał od początku służbę apostoła Pawła, jego misję ewangelizacji w zakładaniu zboru. I kiedy apostoł Paweł otrzymał od nich ten dar, tą zapomogę, to wsparcie finansowe, napisał do nich takie słowa. To jest 4:18. Poświadczam zaś, że odebrałem wszystko, nawet więcej niż mi potrzeba. Mam wszystkiego pod dostatkiem, otrzymawszy od Epafrodyta wasz dar, przyjemną wonność, ofiarę mile widzianą, w której Bóg ma upodobanie. Podoba mi się to, jak apostoł Paweł z Bożej perspektywy patrzy na tą ofiarę finansową. Mówi, to jest ofiara mile widziana. On nie pisze tego dlatego, że to jest mile widziana, bo on ją dostał. To jest ofiara mile widziana przez Boga. Kiedy dajemy ofiarę na Boże cele, dla Chrystusa, to jest coś, co jest miłe Bogu. To jest, jak tutaj czytamy, przyjemna, słodka, miła wonność. My widzimy papierki czy bilony, ale jeśli dajemy z wdzięczności, z miłości do Chrystusa, Bóg czuje miły zapach. To jest miły zapach naszej ofiary wdzięczności, miłości do Chrystusa. Tak Bóg patrzy na to i tak Jezus patrzył na to, co zrobiła Maria dla Niego, kiedy wylewała to pachnidło na Jego głowę. I faktycznie to pachniało. To był piękny zapach, ale nie dla wszystkich. Byli tam ludzie, którzy, gdy to zobaczyli, zostali oburzeni. To nie było święte oburzenie. Oni się oburzyli. Powiedzieli, co za strata pieniędzy. No, wyrzuciła kupę pieniędzy w błoto. Dosłownie. Byli tak oburzeni. Jak to? Co ona zrobiła? Dlaczego Jezus jej nie zatrzymał? Zmarnowane. Kręcili nosami i głowami. Liderem tej grupy był Judasz. Czytamy o tym w Ewangelii Jana w 12 rozdziale. To Judasz zabrał głos, ale to nie tylko on tak myślał. On zabrał głos jako lider tej grupy. On się pierwszy odezwał. Czy nie można było sprzedać tego olejku i rozdać ubogim? Kiedy pierwszy raz to czytałem, to tak widać w tym, wow, jaka pobożna postawa. Jakie to są pobożne słowa. Ale Duch Święty, który znał serce Judasza, obnaża jego obłudę. I czytamy w Ewangelii Jana, że powiedział to nie dlatego, że się troszczył o ubogich, ale dlatego, że był chciwcem i złodziejem i egoistą. I myślał tylko o sobie. Bo kiedy zobaczył, że ten drogocenny olejek spływa na głowę Jezusa, myślał sobie, ja nic z tego nie będę miał. Ja nic z tego nie mam. Nie uda mi się już coś z tego wziąć dla siebie. Co za strata. Ubrał to w duchowe słowa. Ale to nie miało nic wspólnego z duchowością. I czasami tak jest, że pod płaszczykiem pobożnych słów kryje się tak naprawdę egoizm i chciwość ludzi. Tak jak wdzięczność prowadzi nas do hojności, tak egoizm szuka sposobności, by nie dać. Egoizm nie rozumie takich darów. Dla ludzi, którzy są chciwi i egoistyczni, w momencie, kiedy ty coś dajesz dla Jezusa, w momencie, kiedy ty się poświęcasz dla Jezusa, nie tylko, że dajesz pieniądze, ale poświęcasz swój czas, poświęcasz swoją energię, inne rzeczy. Czasem nawet twoja żona ci powie, albo twój mąż, po co to? Co ty z tego masz? Po co ty tam łazisz? Może ty się już w ogóle przeprowadź do tego kościoła? Egoiści nie rozumieją tego, kiedy człowiek robi coś dla Jezusa, bo jest mu wdzięczny i go kocha za to, co Jezus zrobił w jego życiu. Kiedy ja poszedłem do seminarium, w odpowiedzi na to, że Pan Bóg powołuje mnie do służby, mój tata kompletnie tego nie rozumiał. Moja mama, która też jest niewierząca, też nie rozumieli tego. Synuś, co ty z tego będziesz miał? Co ty z tego będziesz miał? Człowiek, który kocha Jezusa, w ogóle się nad tym nie zastanawia. Co ja z tego będę miał? Ja po prostu chcę służyć Bogu, bo On wlał swoją łaskę w moje życie, bo On zmienił moje życie. Ktoś powiedział tak: urodziłem się jako samolubny. Kto miał dzisiaj urodziny? Znaczy w listopadzie? Podnieście ręce jeszcze. Mam dla was przykrą wiadomość. Dobrą i złą. Urodziliście się jako samolubni. I nie dlatego, że w listopadzie. Każdy z nas, kto się narodził, urodził się, a każdy z nas się urodził, urodziliśmy się z samolubną, egoistyczną naturą. O nowe narodzenie się modliliśmy, okej. Okay. Więc w listopadzie narodziliście się na nowo, tak? A, no to mam dobrą wiadomość dla was. Narodziliście się na nowo jako hojni. W momencie, kiedy narodziliśmy się na nowo, Bóg dał nam nową naturę. Dał nam swoją naturę, dał nam nowe życie, swoje życie, a ta natura jest hojna. I od tamtego momentu zaczęła się walka w naszym życiu. Stara z nową. Stara natura egoistyczna, która grabi do siebie. Co ja z tego będę miał? Mam dwoje dzieci i moja młodsza córka, jedno z pierwszych słów, które powiedziała, to powiedziała: tato, mamo, i to moje. Powiem wam, ja jej tego nie uczyłem. My uczymy nasze dzieci, żeby umiały się dzielić, żeby umiały dawać. Powiem wam, jakie to jest trudne. Zauważyliście to? Czemu? Czemu to jest takie trudne? Ponieważ urodziliśmy się jako samolubni. Nasza samolubna, egoistyczna natura się w nas odzywa. Ale jeśli człowiek narodzi się na nowo w Jezusie Chrystusie, to życie Chrystusa jest w tobie. A nie ma większego dawcy we wszechświecie jak Bóg. Jest to najbardziej hojna i szczodra osoba, jaką mogłeś i mogłaś w swoim życiu poznać. Bóg dał wszystko. Bóg dał to, co cenne. I za każdym razem, kiedy otwierasz portfel, kiedy otwierasz serce, kiedy chcesz coś dać, to wtedy stajesz się najbardziej podobną osobą do tego, który dał. Dawanie upodabnia nas do tego, który dał. Jan pisze: Bóg tak umiłował świat, że dał. I dlatego, kiedy dajemy, upodabniamy się do tego, który dał. Pewien człowiek jechał z rodziną po kościele, po nabożeństwie i nie był zbytnio szczęśliwy. Był to taki trochę żędliwy człowiek. Znacie taki? Są tu u was zboże? Tacy, że na wszystko narzekają? Nie, ale ja myślę, że u zielonych są. Dlatego to, co teraz powiem, to dotyczy tych zielonych. Nas to nie. Tych innych zborów. I mówi tak. Uwielbienie było za głośne. Śpiewali te złe pieśni. Nie rozumiałem, nie znałem ani jednej z tych pieśni. Mówi, ta dziewczyna, co czytała ogłoszenia, to nie mogłem w ogóle nic zrozumieć, ani słowa. Ten kaznodzieja, skąd on był, z Żyrardowa? Zbytnio przedłużał. I tak narzekał. Jego najmłodszy syn mówi, tato, a co ty chciałeś więcej za jedną złotówkę na ofiarę? Ten człowiek wiele chciał dla siebie, ale niewiele chciał dawać innym. I z mojego doświadczenia stwierdziłem, że najwięcej od Kościoła oczekują ci, którzy najmniej go wspierają. Nie wiem, czy to jest prawda u was. Pewnie u Zielonych tak. Judasz miał taką postawę. To, dlaczego wydał Jezusa, nie wydał dlatego Jezusa, bo go nie lubił. Bo Jezus mu podpadł. Ale on był po prostu chciwy. Jak wielu ludzi i chrześcijan, liderów, pastorów, z tego powodu upada. Nie przechodzą próby testu. Nie idą za głosem nowej natury. Nie idą za głosem Bożego Ducha, który zawsze zachęca, daj. Daj, nie stracisz. Daj, ja to widzę. Daj, ja ci to wynagrodzę. Maria jest osobą, która zachęca, która pokazuje, zachęca, żebyśmy mogli być ofiarni, żebyśmy mogli dawać. Są jeszcze dwie rzeczy, które mnie zachęcają z tego tekstu. Czytamy, że kiedy ci oskarżyciele, ci, którym się nie podobała ofiara i dar Marii, czepiają się jej, Jezus ją broni i mówi, zostawcie ją. Czemu wyrządzacie jej przykrość? Ona to uczyniła względem mnie. Ona namaściła moje ciało na pogrzeb. Kiedy Jezus umarł na krzyżu, nikt nie zdążył namaścić Jego ciała. Kobiety, które szły do grobu po sabacie, kiedy Jezus już leżał, ciało Jezusa leżało już w grobie, nie zdążyły namaścić ciała Jezusa, bo Jezus zmartwychwstał. Maria była jedyną kobietą, która w ten symboliczny sposób namaściła Jego ciało na pogrzeb, na śmierć. Nie wiedziała o tym. Nie miała tej świadomości, że to, co robi, robi właśnie to, co Jezus mówi. Mimo to, że na pewno słyszała, kiedy Pan Jezus zapowiadał swoją śmierć. Zobaczcie, dla Jezusa jej dar, jej ofiarność ma cel. To nie jest jakiś tam olejek na głowę Jezusa. To jest konkretny cel. Wypełnia się pewien plan. To mi pokazuje, że każda twoja i moja ofiara ma plan. Bóg ma plan dla każdej naszej ofiary. Ma cel. Kiedy dajemy ofiarę, kiedy dajemy dar z wdzięczności naszego serca, Bóg ma plan. Nasze ofiary nie są jakieś anonimowe, zapomniane i w ogóle nie wiadomo, gdzie one są. Nie wiem, czy jak wkładacie pieniążki do woreczka, czy je podpisujecie. Banknoty na przykład. Na stówkach piszecie tam swoje imię. Robicie tak? Nie. Ja też tak nie robię. Ale mimo to Bóg widzi naszą ofiarność, Bóg widzi nasze serca i On wykorzystuje naszą ofiarność do tego, by wypełniły się Jego plany, Jego cele. Pewien wierzący człowiek dostał w pracy premię. Ktoś z was ostatnio dostał premię w pracy? Nikt. Niedobrze. Życzę wam, żebyście dostali premię. Ten człowiek, który dostał premię, To była największa suma pieniędzy, jaką kiedykolwiek otrzymał i widział jednorazowo. Bardzo się cieszyli z tego powodu z żoną, tym bardziej, że mieli po prostu kryzys finansowy, brakowało tych pieniążków. I kiedy ta pierwsza euforia minęła, obydwoje z żoną zaczęli odczuwać w sercu, że te pieniążki, ta premia tak naprawdę nie jest dla niego. Że powinni tą premię oddać. Poszli do pastora i powiedzieli, że dostał premię i że chciałby te pieniądze oddać. Że tak czuje, że Pan Bóg ich do tego nakłania. I że nie wie, dla kogo to jest. Nie wie, po co to jest. I wtedy pastor powiedział, że kilka dni temu spotkałem wdowę z naszego zboru, której bank chce zająć dom, ponieważ nie spłaciła jakichś tam należności. Dość dużych należności. I kiedy wziął tą premię, dowiedział się, jaka ona duża jest. Okazało się, że to jest dokładnie ta suma, która ta wdowa musi wpłacić do banku. Bóg ma plan, Bóg ma cel dla naszej ofiarności. Kiedy my jesteśmy ofiarni, wdzięczni, kiedy robimy to z wdzięcznością, nie z przymusu, nie z żalem. I to nie znaczy, że teraz, kiedy na koniec miesiąca otrzymasz premię, to znaczy, że musisz ją przynieść do pastora i powiedzieć: pastorze, no takie było kazanie, taki był przykład, muszę dać. Nie, to nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby mieć wrażliwe i wdzięczne serce. Kiedy masz takie serce, Bóg to wykorzysta wtedy, kiedy będzie trzeba. Bóg cię pobudzi. Bóg powie: daj, zaufaj mi. I Bóg to wykorzysta. Ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć, to, że ofiara Marii, ten dar tej kobiety, to jest ofiara, którą się pamięta. Pan Jezus o tym mówi, że ilekroć będzie głoszona Ewangelia, to będą wspominać o tym, o jej darze, o tym, co ona zrobiła przed śmiercią krzyżową Jezusa. Że będzie się o tym wspominało. I są takie ofiary, które się pamięta. Maria nie szukała pochwały. Ona nie dała tej ofiary po to, żeby później wszyscy mówili o tym, żeby na nabożeństwie było odczytane, jak to ktoś dużo daje. Ona nie robiła tego z takiej motywacji. Jej główną motywacją była wdzięczność i miłość do Jezusa. I to było dla niej najważniejsze. Nie szukała sławy, nie szukała poklasku, tego by ją wyróżniano, tego by o niej mówiono. I kiedy z takiej motywacji dajemy nasze ofiary, bez względu na to, jaką wartość one mają, to Bóg o tym pamięta. Bóg o tym pamięta. I to mnie najbardziej zachęca, że Bóg pamięta o naszych ofiarach, o naszym poświęceniu, o tym, co robimy dla Chrystusa. Powiem wam, że czasem ludzie nie pamiętają. Ludzie mogą cię nie docenić. Ludzie mogą nie zauważyć. Ale to nie jest dla ciebie ważne, jeśli robisz to dla Chrystusa. I Bóg to docenia. Wierzę, że Bóg zawsze widzi nasze ofiarne serca. Że docenia to, co robimy dla Niego, dla Jego Kościoła. On to zauważa. On to docenia. I nieraz Bóg może chce ci powiedzieć: dziękuję. Dziękuję. Ja to widzę. Ja to doceniam. Widzę twoje poświęcenie. Widzę twoją ofiarność. Widzę te wszystkie lata, kiedy oddajesz, czynisz coś dla mnie, dla Kościoła. Bóg to docenia. I powiem wam, że to jest największa nagroda. Wiedzieć o tym, że to, co robię, Bóg docenia. Bóg to widzi. Ktoś mi powiedział kiedyś takie słowa, które są jednym z mot mojego życia. To jest to, że nagrodą za to, że mogę służyć Bogu. Wiecie, co jest? Nagrodą za to, że służysz Bogu, jest to, że służysz Bogu. Samo to, że mogę służyć Bogu, że coś mogę dla Pana zrobić, że coś mogę uczynić z wdzięczności, miłości. Zawsze jest coś, co możesz zrobić dla Jezusa. Zawsze jest coś, co możesz dać i ofiarować. I to jest prawdziwe chrześcijaństwo. Ja wiem, że czasami głosi się takie chrześcijaństwo, że tylko Bóg ci daje, 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 daje. A kiedy Bóg ci nie daje, jesteś rozczarowany. Kiedy Bóg mówi, ty daj, ty się poświęć, jesteś rozczarowany i już więcej do tego kościoła nie przyjdziesz. Znacie takich ludzi? Jednak naśladujemy tego, który dał. Do pewnego zboru zaczęło przychodzić małżeństwo i podeszli kiedyś po nabożeństwie do pastora i mówią, pastorze, co twój zbór może nam zaproponować? Pastor był Polakiem, więc powiedział, mogę wam zaproponować łzy, pot i krew. Tyle mogę wam dać. Już więcej nie chodzili do tego zboru. Jeśli jesteś chrześcijaninem, jeśli należysz do Chrystusa, to naśladujesz kogoś, kto ofiarował wszystko, co miał, który poświęcił swoje życie. Naśladujesz Chrystusa. I dlatego w liście do Efezjan w 5 rozdziale jesteśmy zachęceni do tego, by naśladować Boga. I czytamy w 5 rozdziale, w 2 wersecie takie słowa. I chodźcie w miłości, jaki Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. Chodźmy w miłości. Postępujmy w miłości. Tak jak Chrystus. Zobaczcie, Jego życie, nie tylko Jego śmierć krzyżowa, ale Jego życie do śmierci krzyżowej było darem dla ludzi. On żył dla innych. Nie żył dla siebie. I im bardziej wzrastasz w miłości Jezusa, tym bardziej to się będzie przejawiało w twoim życiu. Będziesz darem dla innych i będziesz miłą ofiarą dla ludzi. Maria dała Jezusowi olejek w tym momencie, kilka dni przed ukrzyżowaniem, ale wcześniej ona dała Jezusowi swoje serce. I tym chcę zakończyć. Bóg nie chce naszych pieniędzy. Bóg nie potrzebuje naszych pieniędzy. Ale to najcenniejsze i najdroższe, co możesz dać Jezusowi, to możesz dać swoje serce. Dzisiaj możesz dać Jezusowi swoje serce. Możesz dać Mu swoje życie. Nie wiem, czy znasz Jezusa. Nie wiem, czy poznałaś Jego miłość, czy jesteś pojednany z Bogiem i czy należysz do Chrystusa. Ale wiem, że wielu z was to ludzie wierzący. I chcę każdego z was zachęcić, żebyście oddali serce Jezusowi. Żebyście dzisiaj przyszli do Jezusa i powiedzieli, Panie, oddaję Ci swoje życie. Nie mam za dużo. Nie jestem kimś wpływowym i zamożnym. Ale to, co mam, Panie Jezu, to mam życie, to mam serce i chcę Ci to oddać w darze, aby moje życie służyło dla Ciebie, aby moje życie, wszystkie dni, które mi zostały na tym świecie, były dniami wypełnionymi miłą wonnością dla Chrystusa. Żeby moje życie codziennie przynosiło Tobie piękny zapach, zapach poświęcenia, zapach miłości. Żeby Jezus czuł to i żebyś mógł to zrobić, żebyś mogła to zrobić z miłości do Chrystusa. W odpowiedzi na to, że On pierwszy Ciebie umiłował. Żebyś już więcej nie żył, nie żyła dla siebie, ale żył dla Tego, który Ciebie umiłował i zmartwychwstał. Dzisiaj możesz to zrobić, żeby Twoje życie było miłą wonnością dla Chrystusa. A na marginesie Ci powiem, że jeśli Bóg ma Twoje serce, to ma też Twój portfel. I tym miłym akcentem powiem amen.